Wspieraj regularnie swoje radio
na zrzutka.pl
/ wspieraj radio wnet.
Ponad oceanami. Magazyn publicystyczno-informacyjny na antenie Radia Wnet w Polsce i Radia Deon w Stanach Zjednoczonych. Ponad oceanami. Nasi korespondenci po dwóch stronach świata informują i analizują aktualne wydarzenia. Ponad oceanami. W każdy czwartek o 15.30 w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Białymstoku. A o 8.30 rano w Chicago w stanie Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin. Na 1080 AM. Ponad oceanami. Oraz na Florydzie w Tempe, Sarasocie i Clearwater Beach. Na 103.9 FM oraz 15.20 AM. Ponad oceanami.
Dzień dobry Państwu. Jak zawsze punktualnie o godzinie 15.30 w każdy czwartek rozpoczynamy audycję Ponad Oceanami. Z tej strony oceanu Jaśmina Nowak, realizuje Daniel Chybowski, wydaje Karolina Jermak. Dużo ciekawych tematów przed nami, ale jak zawsze rozpoczynamy od przywitania i wędrujemy na drugą stronę oceanu, bo tam czeka już Sławomir Budzik z Radia Deon. I tak, drodzy Państwo, zdarzają się problemy techniczne, no bo przecież to nie są bliskie odległości, to cały ocean i nie tylko. W takim razie, skoro teraz nie możemy usłyszeć się ze Sławomirem Budzikiem, to mamy nadzieję, że usłyszymy się z Kazimierzem Gajowym, gospodarzem studia Bejrut.
Ponad oceanami. Bejrut. Kazimierz Gajowy.
No tak, słyszymy się bardzo dobrze i mamy bardzo dużo ciekawych informacji dotyczących tego kawałka świata. Mianowicie jeden z urzędników Białego Domu powiedział w środę dla telewizji Al Arabiya, że znalezienie rozwiązania sporu o granicę morską między Libanem a Izraelem jest najwyższym priorytetem dla administracji Bidena. Dodając, jesteśmy głęboko przekonani, że umowa da potencjał dla trwałej stabilności i dobrobytu gospodarczego Libanu, jak i również Izraela. No, będąc teoretycznie w stanie wojny od 1948 roku, Liban i Izrael ciągle kłócą się o około 860 km kwadratowych Morza Śródziemnego, uwaga, gdzie drzemią podmorskie rezerwy gazu. Podczas rozmowy z premierem Izraela w ostatnią środę Joe Biden osobiście poruszył tę kwestię, podkreślając, jak bardzo mu zależy na zakończeniu negocjacji w sprawie granicy morskiej między Izraelem a Libanem, sugerując, że powinno to nastąpić w nadchodzących tygodniach. Jednak wspierana przez Iran grupa bojowników Hezbollahu zagroziła wojną przeciwko Izraelowi, jeśli nie zostaną spełnione żądania Libanu, a Izrael rozpocznie wydobycie gazu ze spornego terytorium. No, w tym kontekście decyzja strony izraelskiej o przesunięciu daty rozpoczęcia wydobycia gazu z 30 września na 31 października wydaje się być potwierdzeniem zapowiedzianej przez Bidena możliwości zakończenia sporu w nadchodzących tygodniach, a jednocześnie pozbawia Hezbollahu pretekstu do dokonania jakiegokolwiek ataku w stronę Izraela, co wydaje się dobrze wróży Libanowi. W tym tygodniu izraelska prasa sugerowała, że Hochstein, wyznaczony przez Bidena do roli negocjatora, przekaże propozycję Bejrutowi, według której Liban mógłby zająć tak zwane pole gazowe Kana, podczas gdy Izrael zachowałby swoje prawa do eksploracji pola gazowego Karsz. W tej sytuacji libańscy urzędnicy czekają na powrót Hochsteina do Bejrutu, a my będziemy punktualnie informować o dalszym rozwoju sytuacji. Dla magazynu Ponad Oceanami Kazimierz Gajowy, studio Bejrut.
I jak zawsze bardzo serdecznie dziękujemy za ciekawy komentarz bliskowschodni. Teraz, drodzy Państwo, na moment spojrzymy na informacje, które płyną do nas za naszej wschodniej granicy. Aleksander Łukaszenka powiedział, że powróci do rozmowy o rozmieszczeniu rosyjskiej broni jądrowej na terytorium Republiki w przypadku, uwaga, ataku na Białoruś lub pojawienia się w Polsce amerykańskiej broni jądrowej. To oczywiście jest związane z paktem północnoatlantyckim. A my już teraz ponownie powinniśmy usłyszeć się z Radiem Deon.
Ponad oceanami.
Tak, słyszymy się, mam nadzieję, że teraz już bez problemu. Arek Stachnik, witam wszystkich bardzo ciepło, serdecznie. No od nas sporo tematów, oczywiście jak zawsze. Będzie o tym, że pierwszy autobus z migrantami z Teksasu dotarł do Chicago, ale również powiemy o tym, że burmistrz Chicago Roy Lightfoot powołała 7-osobową komisję. Chodzi oczywiście o przestępstwa w Chicago. Ta komisja ma kontrolować w pewien sposób, robić taki nadzór nad Departamentem Policji w Chicago. Mamy również informacje dotyczące J.B. Pierskera, który murem jest za aborcją, to my zdecydujemy w listopadzie, czy taki człowiek powinien pozostać gubernatorem. Wybory się zbliżają w Chicago, więc bardzo, bardzo gorąco. Na koniec będzie również o tym, że loteria, która miała miejsce 29 lipca, jest zwycięzca Mega Million. Cały czas szuka jakby swojego kuponu zwycięskiego. Nie zgłosił się po prostu cały czas do wygrania. Więcej na ten temat, a jaka suma jest, no to również o tym się dowiemy.
Arek Stachnik, Radio Deon, a my, drodzy Państwo, wędrujemy teraz na Ukrainę. Tam czeka już Dmytro Antoniuk.
Ponad oceanami.
Witam Państwa bardzo serdecznie i dzisiaj w Ukrainie nie tylko. Najważniejszym chyba tematem jest przyjazd misji Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej do Energodaru. I cały dzień po prostu patrzyłem na to, jak ta misja przesuwa się Ukrainą. Wczoraj przedstawiciele tej misji i przewodniczącej Międzynarodowej Agencji, pan Rafael Grossi, byli w Kijowie, wyjechali z Kijowa, dzisiaj dojechali do Zaporoża. I kiedy wyjechali z Zaporoża rano, to była informacja o tym, że wróg ostrzeliwuje nie tylko już jądrową elektrownię, ale i samo miasto Energodar. I widać było też nagrania, jak latają nad miastem dwa śmigłowce. I w rosyjskich publikach było powiedziano, że to są śmigłowce ukraińskie, które zrzucili, uwaga, na Energodar desant. I teraz ten desant jest ostrzeliwany z artylerii rosyjskiej. No i wobec tych ostrzałów. Niestety my mamy informację o tym, że co najmniej 4 osoby cywilnych w Energodarze zginęły i kilka zostało rannych. I to było oczywiście przeszkadzało dlatego, żeby ta misja dotarła do Energodaru i w ogóle były wątpliwości. Na przykład przedstawiciel dzisiaj Ministerstwa Energetyki Ukrainy powiedział o tym, że być może ta misja nie dojedzie do Energodaru dzisiaj. Była zatrzymka kilka godzin. Ta misja stała na południu od Zaporoża, czekając, aż póki będzie mniej więcej normalna sytuacja dla tego, żeby tam dalej kontynuować swoją misję. I jednak my mamy informację, że po obiedzie ta misja Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej dotarła w końcu do Energodaru. Mamy nadzieję, że jednak uda się tej misji zrobić tak, żeby sytuacja wokół tej jądrowej elektrowni była w porządku i chociażby nie było tych ostrzałów. Specjalnie dla magazynu Ponad Oceanami Dmytro Antoniuk z Kijowa.
Jak zawsze dziękujemy za komentarz. No i wszyscy widzimy, że Władimir Putin cały czas rozgrywa tą swoją kartą atomową, jeżeli tak można powiedzieć, a sytuacja w Energodarze to jest sprawa całego świata. O tym też warto pamiętać. Nie tylko Ukrainy, nie tylko region Europy Środkowo-Wschodniej. Drodzy Państwo, mam nadzieję, że teraz uda się nam połączyć ze współgospodarzem audycji Ponad Oceanami i usłyszymy się ze Sławomirem Budzikiem.
Ponad Oceanami. Floryda. Sławomir Budzik.
Dzień dobry, Ewa Jeneralczuk z tej strony. Kochani, już 4 września odbędzie się festiwal w tą niedzielę w Sarasocie. Sarasota to jest piękne miasteczko położone po zachodniej stronie Florydy, czyli od Zatoki Meksykańskiej. To tutaj mieszka coraz więcej Polaków i to tutaj w czasie pandemii Polacy z różnych części Stanów Zjednoczonych, ale i nie tylko, zasiedlili i wciąż zasiedlają małe miejscowości wokół Sarasoty, takie jak Venice, Northport czy Port Charlotte. Będzie to pierwszy festiwal polskiej muzyki i polskiego pysznego jedzenia w tej części Florydy. Wystąpią na nim polskie gwiazdy, znane i bardzo lubiane. Przyjadą do nas one prosto z Polski. Będzie to koncert na żywo. Krystyna Giżowska, Jacek Stachurski i Nowator. A gościem festiwalu będzie nasza lokalna gwiazda Pamela Stone. Szanowni Państwo, podczas festiwalu będzie również serwowane pyszne polskie jedzenie. Będzie z nami bardzo popularny w rejonie Tampa Bay kiełbasa Bas. Wśród Polonii na Florydzie rośnie duża grupa koneserów zabytkowych aut, również polskich, które też będzie można podziwiać podczas tego festiwalu. Będzie również z nami Katarzyna Kowalski z piękną, ręcznie robioną biżuterią z pięknymi bursztynami z polskiego Bałtyku. Można powiedzieć, że w tym dniu Sarasota będzie małą kolebką polskości. Zapraszamy bardzo wszystkich serdecznie do Sarasoty 4 września od godziny 9 do od godziny 3 do godziny 9. Bilety są do nabycia oczywiście na polskieimprezy.com. Zapraszamy serdecznie. Adres festiwalu to 7289 Palmer Boulevard, Sarasota. Dla magazynu Ponad Oceanem ze studia w Tampa Bay Ewa Jeneralczuk, Radio Deon, Florida.
Ewa Jeneralczuk, i bardzo serdecznie dziękujemy za udany debiut w audycji Ponad Oceanami i ciekawe informacje. A my, drodzy Państwo, łączymy się teraz z Polką na Bałkanach, czyli Lilianą Wiatrowską.
Ponad Oceanami.
A dzisiaj mocno na południe, na Bałkany, czyli do Czarnogóry. Czarnogóra właśnie, czyli Montenegro, cofnięta do ery analogowej. Tak brzmią dzisiejsze tytuły bałkańskich gazet po serii ataków hakerskich, które miały miejsce w tym tygodniu. Infrastruktura cyfrowa dużej części administracji publicznej Czarnogóry jest niedostępna już od 22 sierpnia po ataku, który według źródeł bezpieczeństwa może być wewnętrzną robotą kogoś podłączonego bezpośrednio do serwera rządowego. To jedna z hipotez, ale jest ich więcej. Źródła podają, że serwery zostały zainfekowane rodzajem złośliwego oprogramowania, w którym atakujący blokuje i szyfruje dane, a następnie żąda zapłaty za odblokowanie i odszyfrowanie tych danych. Atak stał się gorącym tematem w hakerskich grupach czatowych w internecie i na dark webie, a niektórzy porównują go do ataków na brytyjską służbę zdrowia z początku sierpnia. Po początkowym wskazaniu palcem na Rosję jako prowadzenie wojny hybrydowej, władze Czarnogóry obwiniają też grupy przestępcze. W śledztwie bierze udział NATO i FBI. Ataki łącznie mogą kosztować Czarnogóry aż od 100 tysięcy do nawet 2,5 miliona dolarów. Dla magazynu Ponad Oceanami Liliana Wiadrowska, Polka na Bałkanach.
Bardzo dziękujemy i drodzy Państwo, błyskawicznie łączymy się teraz z ojcem Pawłem Kosińskim z Radia Deon.
Ponad Oceanami.
Witam bardzo serdecznie. Sąd Najwyższy stanu Indiana orzekł wczoraj, w środę, że podtrzymuje zwolnienie nauczyciela szkoły katolickiej, który zawarł małżeństwo z osobą tej samej płci. To była kontrowersja, która od paru lat właśnie w stanie Indiana była prowadzona, dlatego że w atmosferze dzisiejszej, można powiedzieć, tego typu działania szkół katolickich spotykają się z dosyć dużym oporem i z dosyć dużą krytyką. Tymczasem, tak jak to powiedział też i Sąd Najwyższy właśnie stanu Indiana, ale też biskupi archidiecezji w Indianapolis mówili, że wolność religijna chroniona przez pierwszą poprawkę do Konstytucji Stanów Zjednoczonych obejmuje prawo instytucji religijnych do tego, żeby samodzielnie decydowały bez ingerencji państwa w sprawach, które dotyczą zarządzania sprawami kościelnymi. I tak zostało to sformułowane, że jest to zasada autonomii Kościoła. Ma ona swoje zastosowanie i jest też właśnie rzeczą, która chroni kościoły od tego, żeby państwo nie ingerowało właśnie w to, co można by powiedzieć jest sprawą religijną. Tutaj ktoś by mógł powiedzieć, że no, kwestia nauczyciela w szkole to nie jest sprawa tylko religijna, ale z drugiej strony, jeśli to ma być szkoła katolicka, a tam była kwestia właśnie taka, że to była szkoła katolicka, to w takim układzie wymaga się, żeby nauczyciele, którzy tam są, żeby w pewien sposób dawali przykład także tego, żeby nie byli w kontrze do tego, co naucza dany kościół, dana wspólnota religijna. I tutaj niestety tak było. To nie chodzi o skłonności homoseksualne tego nauczyciela, ale chodzi o to, że on zawarł publiczny związek małżeński, czy właśnie z osobą tej samej płci. To jest dozwolone w stanie Indiana, no ale niestety dla Kościoła jest to kwestia wiarygodności, jest to kwestia także pewnej tożsamości, która powinna być w szkole i przekaz, który stamtąd powinien płynąć, powinien być jasny i spójny z tym, co Kościół naucza. Sąd Najwyższy stanu Indiana z tym się zgodził i podtrzymał prawo Kościoła do zwolnienia takiego nauczyciela właśnie ze szkoły katolickiej. Dla magazynu Ponad Oceanami ojciec Paweł Kosiński, Radio Deon z Chicago.
Ojciec Paweł Kosiński, bardzo dziękujemy za relację. My, drodzy Państwo, błyskawicznie przenosimy się teraz do Londynu. Tam czeka już Iza Smolarek i Aleks Sławiński.
Ponad Oceanami. Chicago. Iza Lech.
No tak, my w tym momencie przenosimy się bardzo szybko właśnie do Londynu, ponieważ tutaj dzieje się naprawdę wiele.
Witamy serdecznie wszystkich słuchaczy po obu stronach oceanów. U nas faktycznie wiele się dzieje i Boris Johnson, mój ulubiony Boris Johnson, który odchodzi z przytupem. Ustępujący ze stanowiska premiera Wielkiej Brytanii, mój ukochany Bojo, wziął właśnie udział w nalocie policji na mieszkanie w południowym Londynie. Okazało się, że kilka dni temu raper podejrzany o handel narkotykami otworzył drzwi i zobaczył właśnie Johnsona, który w ten sposób zrobił wielkie show. Nie wiadomo, co czeka rapera, czy faktycznie znaleziono u niego narkotyki, natomiast Boris Johnson daje sobie znać i daje się poznać z tej strony, z której był znany już kiedyś jako mer Londynu i jako osoba taka bardziej luzacka, nie zajmująca wysokiego stanowiska, która pozwalała sobie właśnie na tego typu akcje.
Tak, ale nie zapominajmy, że właśnie podczas tych dwóch kadencji, w których Boris Johnson był merem Londynu, przestępczość bardzo szybko spadała, teraz drastycznie rośnie. Więc kto wie, czy na ostatniej prostej Boris Johnson nie chce pokazać swoim kontrkandydatom, być może z Partii Pracy, która już teraz bardzo mocno krzyczy o przedwczesnych wyborach, które oficjalnie miałyby się odbyć za 2 lata, ale już teraz Partia Pracy chciałaby wyborów, ponieważ czuje, że dzieje się bardzo źle w Wielkiej Brytanii. Może chcę pokazać właśnie, że słuchajcie, tam gdzie są lejberzyści, tam przestępczość rośnie, tam gdzie my jesteśmy, my, czyli konserwatyści, tam my walczymy z tą przestępczością i udaje nam się ją zwalczyć, ale pojedźmy sobie daleko do Liverpool, czyli miejsca, z którego pochodzą Beatlesi. Okazuje się, że dom, w którym urodził się i wychował, w każdym razie przede wszystkim spędził kilka lat swojego dzieciństwa. John Lennon, założyciel grupy The Beatles, jest na sprzedaż. Wyobraźcie sobie, za śmieszne pieniądze, 250 000 funtów. Za te pieniądze w Londynie nie kupi się nawet kawalerki. Możecie kupić sobie Freebed House, czyli duży dom z 3 pokojami. Ale jeżeli mówimy o największych ludziach w tym kraju, no okazuje się, że chyba znowu będziemy korespondować z rodziną królewską.
No tak właśnie, w tym kraju albo właśnie ponad oceanami mamy wiele do powiedzenia. To oznajmiła Meghan Markle, która ma zamiar uderzyć w rodzinę królewską. My też mamy wiele do powiedzenia. Czytajcie nas na portalu wnet.fm. Serdecznie zapraszamy dla magazynu Ponad Oceanami. Iza Smolarek
i Aleks Sławiński.
Dziękujemy bardzo.
I my także dziękujemy i trochę pospieszyliśmy się z wywołaniem Izy Lech, którą mam nadzieję, że usłyszymy już dosłownie za momencik.
Ponad Oceanami. Chicago. Iza Lech.
Witam serdecznie słuchaczy magazynu Ponad Oceanami we wrześniowe już popołudnie. I chociaż w Chicago dopiero ranek, to polskie dzieci wróciły już pewnie do domów po pierwszym dniu szkoły. Mam nadzieję, że był niezwykle udany zarówno dla uczniów, jak i dla rodziców. My w Chicago też już w szkole i wszyscy uczymy się i poznajemy postawy kandydatów w zbliżających się listopadowych wyborach. Gubernator J.B. Pritzker zapowiedział we wtorek, że politycy przeciwni opcji pro-choice przegrają z Kretesem w listopadzie. Na swojej konferencji prasowej stał otoczony przywódcami Planned Parenthood, którzy wciąż czekają na poprawki legislacyjne i fundusze, aby świadczyć swoje usługi pacjentkom przybywającym do Illinois w celu dokonania aborcji. Ta konferencja prasowa miała na celu jasno pokazać, że demokratyczny gubernator rzeczywiście jest kandydatem dla wyborców z Illinois, którzy popierają prawo do aborcji. Demokraci w całym kraju wykorzystują impet odrzucenia przez Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych sprawy Roe v. Wade. Jeśli nie wybierzemy ponownie legislatury pro-choice i gubernatora pro-choice, Illinois może skończyć łatwo, jak jeden z naszych sąsiednich stanów, anti-choice, powiedział gubernator Pritzker. Jego przeciwnik, republikanin Darren Bailey, powiedział natomiast wyraźnie, że nie pozwoli nawet na aborcję w przypadku gwałtu lub kazirodztwa, a nawet porównał aborcję do Holokaustu. Pritzker nazwał politykę przeciwnika zagrożeniem dla kobiet i dziewcząt na całym świecie. Przypomnijmy, że Illinois ma w tej chwili jedne z najsilniejszych przepisów, które chronią prawa do aborcji w całym kraju, a płacą za to podatnicy. Tak więc listopadowe wybory były loterią, są loterią i będą loterią, jeżeli nie zadecydujemy i nie pójdziemy zagłosować tak, jak powinniśmy. A my zostajemy przy loterii, bo w Chicago i okolicach nadal wszyscy zachodzą w głowę, kim jest właściciel rekordowego losu Mega Millions sprzedanego w miejscowości Des Plaines. Ktoś 29 lipca wszedł na stację benzynową na przedmieściach Des Plaines i kupił zwycięski los na loterii o wartości 1,34 mld. Ale według Illinois Lottery Official zwycięzca wciąż się nie zgłosił. Czy w ogóle go poznamy? Jak powiedział dyrektor loterii Harold Mace, nie wiemy, czy ta osoba w ogóle wie, że wygrała nagrodę, więc zachęcam wszystkich do sprawdzenia swojego losu. Od szczęśliwego trafu minęło już ponad 30 dni, a szczęściarz się nie odzywa. Jak się jednak okazuje, nie jest to takie całkiem niezwykłe. Jak dodał Mace, w przypadku nagrody tej wielkości nie jest niczym nadzwyczajnym, że zwycięzcy zajmuje trochę czasu, aby odebrać swoje pieniądze. Zwycięzca ma całe 12 miesięcy na odebranie nagrody i jak przewiduje prawo Illinois, Lottery, zwycięzcy, którzy wygrali powyżej 250 000 dolarów, nie muszą ujawniać swoich nazwisk. Tak więc los zwycięzcy jest dosłownie i metaforycznie w jego rękach. I tak przed nami listopadowe wybory, gdzie zwycięzcy do końca nie są pewni. Zwycięzca gigantycznego losu na loterii też nie jest pewny. Pewny jest jednak fakt, że przed nami mieszkańcami Chicago i okolic, a także całych Stanów Zjednoczonych jest długi weekend. Amerykanie świętują bowiem koniec lata świętem pracy, czyli Labor Day. Ten weekend wypełniony będzie festiwalami, koncertami i ci, którzy chcą lub nie chcą jeszcze pożegnać się z latem, z pewnością wyskoczą gdzieś za miasta, może nawet poza stan, aby jeszcze przez chwilę pocieszyć się promieniami jeszcze letniego tutaj słonka. Mnóstwo będzie atrakcji, między innymi Taste of Polonia, a także inne ciekawe rzeczy, które warto zobaczyć, warto sprawdzić tutaj w Chicago. Dla tych z Państwa, którzy odwiedzają nas czasami jesienią, polecamy właśnie wrześniowe Chicago i Labor Day Weekend, bo jest to jedna z największych atrakcji w naszym stanie. Dla magazynu Ponad Oceanami, Iza Lech, Radio Deon Chicago.
Ponad Oceanami.
i za Lech prosto z Chicago, a my na moment, drodzy Państwo, prześledzimy teraz, jak wygląda lot Władimira Putina do Kaliningradu, a tak naprawdę jak wyglądał, bo o godzinie 14 czasu polskiego samolot z Putinem na pokładzie wylądował na lotnisku w Kaliningradzie. Na początku przebieg lotu mogliśmy obserwować w serwisie Flight Radar, ale i obserwowało go aż 3000 osób. Następnie ta liczba szybko skoczyła do 12 tysięcy. Natomiast przed podejściem do lądowania w Kaliningradzie samolot wyłączył transporter i zniknął z mapy. Ale po co tak naprawdę Władimir Putin udał się w tą podróż? Ma on w planach robocze spotkanie z gubernatorem obwodu kaliningradzkiego Antonem Alichanowem, a także wizytę w oddziale szkoły marynarki wojennej. Jak tłumaczył rzecznik Kremla, to będzie wizyta robocza z okazji tak zwanego Dnia Wiedzy. Tak w Rosji nazywane jest uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Tego dnia uczniowie starszych klas oficjalnie prowadzą swoich młodszych kolegów i koleżanki na ich pierwsze w życiu lekcje. I uwaga, służby Kremla podały, że w tym roku Władimir Putin wcieli się w takiego nauczyciela. Poprowadzi lekcje, będą go słuchać laureaci olimpiad i konkursów z dziedziny kultury, sztuki, nauki, a także sportu. Ze źródeł niezależnego portalu Meduza wynika, że Władimir Putin skupi się na chwaleniu patriotycznej i bohaterskiej postawy rosyjskich żołnierzy podczas walk na Ukrainie. I to oczywiście może być zaskakujące, ale gdy ja powracam pamięcią do moich ostatnich rozmów z Narwy, z mieszkańcami Narwy, Rosjanami, to większość z nich popiera działania Władimira Putina, większość z nich ogląda rosyjską telewizję, słucha rosyjskiego radia, także obserwowaliśmy kwiaty i znicze stawiane w miejscach pomników tej pamięci sowieckiej, które zostały usunięte, no bo w końcu Narwa to wciąż kraj europejski. W takim razie, skoro tam nie dziwią takie postawy, to nie mogą dziwić także właśnie w obwodzie kaliningradzkim. Drodzy Państwo, spoglądam na zegarek, godzina 15:55, w takim razie teraz ponownie usłyszymy się z Arkiem Stachnikiem. Ponad oceanami.
I witam ponownie. Pierwszy autobus z migrantami z Teksasu dotarł do Chicago. Około 60 migrantów przybywających z Teksasu zostało wysadzonych na stacji autobusowej w Chicago. Władze miasta na czele z burmistrzem nie mają nic naprzeciwko przyjmowaniu osób wysyłanych przez Abbotta. To z kolei gubernator stanu Teksas. Chicago jest miastem przyjaznym i jako takie współpracowało z różnymi departamentami, agencjami, aby zapewnić, że powitaliśmy ich z godnością i szacunkiem, powiedział Ray Johnson, który jest doradcą burmistrz miasta Chicago, czyli Rolly Lightfoot. A gubernator Teksasu Greg Abbott ogłosił przybycie pierwszej grupy migrantów autobusem do Chicago w oddzielnym oświadczeniu. W środę wieczorem oświadczenia Abbotta mówi, że oprócz Waszyngtonu, Nowego Jorku i Chicago będzie teraz miejscem docelowym dla strategii przewożenia autobusami migrantów w ramach jego odpowiedzi na politykę otwartej granicy, która przytłacza społeczności graniczne w Teksasie prezydenta Joe Bidena. Ale według władz Chicago są to rasistowskie praktyki wdawania imigrantów ze stanu Teksas. Wiemy, że rasizm, dyskryminacja i ludzkie okrucieństwo odegrały kluczową rolę w tym, jak imigranci są przyjmowani w naszych granicach i nadal pracujemy, aby odzyskać siły po poprzedniej administracji prezydenckiej, która zachęcała do takiego zachowania, powiedział właśnie Ryan Johnson. Gubernator z kolei Pritzker wydał oświadczenie w tej sprawie Illinois i wita uchodźców, osoby ubiegające się o azyl i również wszystkich imigrantów. Współpracujemy z urzędnikami federalnymi i miejskimi. A w poniedziałek burmistrz Chicago Lori Lightfoot powołała 7-osobową komisję, której zadaniem będzie zrobienie pierwszego kroku w kierunku zapewnienia cywilnego nadzoru nad Departamentem Policji w Chicago. Celem tej decyzji jest przywrócenie zaufania między mieszkańcami miasta a policją. Burmistrz Chicago wybierze stałą 7-osobową wspólną komisję do spraw bezpieczeństwa publicznego, odpowiedzialności publicznej. Przełomowe rozporządzenie zatwierdzone przez Radę Miasta w lipcu w 2021 roku upoważniło tymczasową komisję do przeprowadzenia ogólnokrajowych poszukiwań następnego nadinspektora policji w Wiecznym Mieście. Ponadto komisja tymczasowa będzie odpowiedzialna za obsadzenie kilku wakatów w zarządzie policji oraz przegląd i swego rodzaju komentowanie budżetu i kontrolowanie budżetu Departamentu Policji w Chicago przed głosowaniem Rady Miasta w sprawie budżetu. Dla magazynu Ponad Oceanami, Arek Stachnik, Radio Deon, Chicago.
Bardzo dziękujemy wszystkim korespondentom po różnych stronach oceanu. Drodzy Państwo, 15:58, to oznacza, że już powoli czas się żegnać. Ja dziękuję dziś w swoim imieniu, dziękuję w imieniu współgospodarza Sławomira Budzika, którego już mam nadzieję w pełni usłyszymy za tydzień, punktualnie o godzinie 15:30 w przyszły czwartek. Daniel Chybowski zrealizował audycję Ponad Oceanami, wydała Karolina Jermak. Ja nazywam się Jaśmina Nowak. Dziękuję Państwu za uwagę. Już za moment wiadomości w Radiu Wnet, zaraz po nich popołudnie w Net. Do usłyszenia.
Ponad oceanami. Nasi korespondenci po dwóch stronach świata informują i analizują aktualne wydarzenia. Ponad oceanami.
Wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl /wspieraj Radio Wnet.
Już od 12 lat robimy radio, a tworzycie je przede wszystkim wy, słuchacze i przyjaciele Radia Wnet.
Bardzo dziękujemy za Państwa dotychczasowe wsparcie. To tylko dzięki niemu udało nam się stworzyć tak silną społeczność i tylko dzięki niemu wciąż możemy się rozwijać.
Wasza regularna pomoc na zrzutka.pl pomoże nam pokryć stałe koszty związane z utrzymaniem nowo powstałych nadajników, a także studiów w Polsce i za granicą. Pomoże nam także polepszyć nasze programy.
Obecnie Radio Wnet nadaje w 8 miastach wojewódzkich, ale do tego ma 11 studiów zagranicznych, a ramówkę radia wypełnia około 50 programów autorskich.
I będziemy dalej rozwijać Radio Wnet, bo chęci i ambicji już nie można zatrzymać.
Dzięki regularnej pomocy od naszych słuchaczy będziemy mogli kontynuować główną misję radia jako źródła informacji z Polski, ze świata i z kosmosu w moich audycjach.
Państwa wsparcie wzmocni w nas radość i chęć tworzenia radia i do tego przyjemność dopowiadania Państwu o tym, co dzieje się w Polsce i na świecie.
Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet.
I wspieraj regularnie swoje radio
na zrzutka.pl
/ wspieraj Radio Wnet.